Zbliżam się w swojej wędrówce do końca listu, w liście do Filipian. Dzisiaj przyjrzymy się 4 rozdziałowi i to, co Paweł chce przez ten rozdział do nas powiedzieć, co mówił do Filipian. I tak dla takiego kontekstu chciałbym przeczytać cały rozdział, chociaż zajmiemy się tylko kilkoma wersetami. Paweł w liście do Filipian zapisał takie słowa. Dlatego, bracia moi ukochani, moja tęsknoto, radości i korono, tak właśnie trwajcie w Panu ukochani. Zachęcam Ewodię i zachęcam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Tak proszę i Ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj im. One dla dobrej nowiny zmagały się wraz ze mną, Klemensem i innymi moimi współpracownikami, których imiona są w zwoju życia. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Bądźcie znani wszystkim ze swej rzetelności. Pan jest blisko. Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. W końcu, bracia, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia. Może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Wprowadzajcie w życie to, czego nauczyliście się, co przyjęliście, o czym usłyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Niezmiernie ucieszyłem się w Panu, że znów o mnie pomyśleliście. Wiem, że myśleliście już wcześniej, lecz nie było okazji, aby to wyrazić. Mówię to nie z powodu moich potrzeb, bo nauczyłem się cieszyć tym, co jest. Wiem, co to skromność, znany mi dostatek. Radzę sobie wszędzie, w każdej sytuacji. Poznałem sytość, nieobecny mi głód. Wiem, jak mieć dużo i umiem żyć w biedzie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Wspaniale jednak postąpiliście, łącząc się ze mną w ucisku. A wy sami o tym wiecie, Filipianie, że już na początku, gdy głosiłem dobrą nowinę po wyjściu z Macedonii, żaden kościół nie uczestniczył w mych przychodach i wydatkach poza wami jednymi. Bo przecież również do Tesalonik parę razy przysyłaliście środki na moje potrzeby. Nie chodzi o to, że spodziewam się daru. Zależy mi raczej na plonie, który można by wam zaliczyć na korzyść. Poświadczam jednocześnie, że otrzymałem wszystko i mam pod dostatkiem. Zostałem w pełni zaopatrzony, gdy Epafrodytos przekazał mi wasz dar, niczym wspaniałe pachnidło, słodką, miłą Bogu ofiarę. A mój Bóg w pełni zaspokoi każdą waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale. W Chrystusie Jezusie, Bogu zaś i naszemu Ojcu, niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Pozdrówcie każdą osobę świętą w Chrystusie Jezusie. Pozdrawiają was obecni przy mnie bracia. Swoje pozdrowienia przekazują też wszyscy święci, szczególnie ci z domu cesarza. Niech łaska Pana Jezusa Chrystusa towarzyszy wam w duchowym życiu. Paweł w tym 4 rozdziale jakby podsumowuje to, co powiedział we wcześniejszych rozdziałach. Ten pierwszy werset 4 rozdziału: drodzy, dlatego bracia. Jest to tak jakby odniesienie do tego, co powiedział wcześniej. Przed czym Filipian ostrzegał, że ostrzegał przed pseudochrześcijanami, ostrzegał przed fałszywymi nauczycielami, że wystrzegajcie się tych, których Bogiem jest brzuch, a ich końcem zagłada. Mówi, nie dajcie się im zwieść, naśladujcie raczej szlachetnych przywódców i ich którzy cenią krzyż. i idą wiernie za Chrystusem. Tych naśladujcie, tych, którzy cały czas wzrastają, tych, ci, którzy duchowo się rozwijają, tych bierzcie za wzór i też naśladujcie ich. Też Paweł mówi, w obliczu rychłego powrotu Pana i przemiany naszych ciał, tym bardziej trwajcie w Panu. Pan nadchodzi. Nasze ciała, mówi, zostaną przemienione. Tym bardziej trwajcie w Panu. Nie zostawiajcie tej drogi, na którą weszliście. Ale też w tym wersecie jest taki zwrot, który odnosi się do tych wersetów, które są zawarte w 4 rozdziale. I ten zwrot można oddać w następujący sposób. W ten sposób stójcie niezachwianie w Panu. W ten sposób stójcie niezachwianie w Panu. W taki sposób stójcie, trwajcie w Panu. Czyli trwajcie tak, jak ja wam to za chwilę wyjaśnię. Stójcie wytrwale, nie porzucajcie chrześcijańskiej pielgrzymki. Wiele myśli w tym rozdziale pojawiło się już, tak jak wspomniałem, we wcześniejszych fragmentach tego listu. W tym ostatnim rozdziale Paweł wraca do nich, powtarza je po to, aby tak jakby utwierdzić w życiu Filipian te rzeczy. Powtarza je w celu krzewienia cierpliwości i wytrwałości. Wytrwajcie. Nie porzucajcie tej chrześcijańskiej pielgrzymki. Znajdujemy w tym rozdziale wiele konkretnych napomnień do wytrwania. Apostoł porusza nie tylko kwestie doktrynalne, które są same ważne same w sobie, ani nie udziela jedynie prostych wskazówek, jak żyć, czy tyczących się pewnych form typowo chrześcijańskich. Lecz każe Filipianom przyjąć pewną odpowiednią postawę, aby pielęgnować oddanie jedynemu prawdziwemu Bogu. Jakie napomnienia bardziej pomagają chrześcijanom wytrwać w wierze? Jakie napomnienia pomagają nam bardziej wytrwać w wierze? Czy mamy zachęcać się do recytowania doktryn wiary, czy z czego czytania Pisma Świętego? Odpowiem, że oczywiście. Ale należy pamiętać, że też można podchodzić do Biblii w oziębły sposób. Że może być tylko jedną z wielu ksiąg, tak jak na przykład Pan Tadeusz, którą sobie rozważamy od tak z ciekawości. Czy powinniśmy zachęcać do posłuszeństwa konkretnym nakazom? Myślę, że każdy z nas co jakiś czas potrzebujemy takiej zachęty, takiej od czasu do czasu, aby bardziej trwać, bardziej wzrastać. Ale należy też pamiętać, że jest coś takiego jak takie zewnętrzne posłuszeństwo, pozorne posłuszeństwo, formalne posłuszeństwo oraz różne formy legalizmu. Paweł w ostatnim rozdziale kładzie nacisk na prawość w relacjach z innymi. Wierność i ufność Bogu w cichości, czystość i prawość w myśleniu, pobożność w postawie serca. Zachęca, by w każdej dziedzinie zachować stałość, stabilność, cierpliwość, wytrwałość i wierność Bogu, który objawił się tak wspaniale i ostatecznie w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Sednem ostatniego rozdziału listu do Filipian jest napomnienie, aby nigdy nie porzucać chrześcijańskiej pielgrzymki. I w tym napomnieniu możemy wyróżnić 7 elementów. Dlatego też swoje kazanie zatytułowałem dzisiejsze: Nigdy nie porzucaj chrześcijańskiej pielgrzymki. Możemy, tak jak wspomniałem, zobaczyć 7 takich rzeczy, które apostoł Paweł porusza w tym rozdziale, ale ze względu na czas chciałbym skupić się tylko na 3. Wczoraj dość tak mocno zastanawiałem się, które wybrać z tych 7, które zawrzeć w swoim kazaniu. I wybrałem takie 3 miejsca z tego rozdziału. Pierwsze to jest od 2 do 3 wersetu. Zachęcam Ewodię i zachęcam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Tak proszę i Ciebie, wierny towarzyszu, pomaga im. One dla dobrej nowiny zmagały się wraz ze mną, Klemensem i innymi moimi współpracownikami, których imiona są w zwoju życia. Czyli pierwsza rzecz, postanów zabiegać o jedność z innymi wierzącymi. Apostoł o tym mówi na konkretnym przykładzie 2 kobiet ze zboru Filipi. Ewodii i Syntychi. Obie, wspomina, że obie trudziły się wraz z nim dla Ewangelii. Walczyły razem z nim. I w liście nie ma żadnej wzmianki o ich niemoralności, ani jakimś odszczepieństwie. Po prostu coś się wydarzyło, że nie potrafiły zgodnie ze sobą dalej współpracować. Coś się wydarzyło, że straciły tą jednomyślność. Być może zaczęły wokoło siebie gromadzić 2 różne grupy swoich zwolenników, ale coś się wydarzyło. Paweł nie mówi, co się wydarzyło. Nie mówi, że to życie niemoralne spowodowało, czy jakieś odszczepieństwo. Ale jak zareagował Paweł na tą informację, że te 2 kobiety, które razem z nim walczyły dla Ewangelii, w tej chwili nie potrafią być jednomyślne? Po pierwsze, poprosił je o zachowanie jednomyślności. Poprosił. Nie skierował do nich ani nakazu autorytatywnego, że macie tak czy tak postępować. Nie powołał się na swój urząd. Ale napomnienie jest osobiste i żarliwe i nie ma na celu zawstydzenie tych kobiet. Po drugie, poprosił o pomoc tym kobietom. Do autora listu, który odczytywał ten list przed zborem Filipi, który jakby był adresatem, mówi do niego: tak proszę i Ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj im. Czasami konflikt 2 wierzących tak narasta, że potrzebna jest 3 osoba, taki mediator, który pomoże każdej ze stron, aby spojrzały na tą sytuację z pozycji 2 osoby. Spójrz na tą sytuację spróbuj spojrzeć na tę sytuację oczami drugiej osoby. I zastanów się, jaką postawę powinieneś przyjąć jako wierny chrześcijanin. Po trzecie, taką istotą napomnienia apostoła jest zachowanie między sobą jednomyślności w Panu. W liście tym Paweł użył ponad 10 zwrotów, takich jak być zgodnym albo być jednomyślnym. O co dokładnie prosi? Nie jest to apel o jedność kosztem prawdy. Nie mówi, pojednajcie się bez względu na przyczynę sporu. Nigdy nie dopuszczajcie, by doktryna was dzieliła. Nie mówi, doktryna nie ma znaczenia. Wystarczy, że będziecie sobie nawzajem okazywać miłość. Nie jest ważne, w co wierzycie. Nie jest ważne, co głosicie. Najważniejsze, żeby była miłość między wami. Apostoł Paweł nie mówi tutaj w ten sposób. Bo jest mało prawdopodobne, żeby powiedział w ten sposób, bo Paweł, który nauczał, że doktryna może podzielić pojednanych z Bogiem od tych, którzy z Bogiem nie są pojednani, nie dał się zwieść sentymentalnemu relatywizmowi. Kiedy w grę wchodzą podstawowe prawdy Ewangelii, czasami konieczny jest podział, który następuje. Ale w konflikcie tych dwóch kobiet nie o to chodziło. Dlatego, bracia moi ukochani, moja tęsknota, radości i korono, tak właśnie trwajcie w Panu, ukochani. Zachęcam Ewodię i zachęcam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Paweł mówi, skupcie się na tym, co was łączy. A co łączy? Ewangelia, Ewangelia i jeszcze raz Ewangelia. Pracujcie rzetelnie i w pokorze nad fundamentalnymi kwestiami wiary. A wtedy większość spraw drugorzędnych sama się ułoży. Mówi, starajcie się zabiegać o jednomyślność z innymi wierzącymi. W ten sposób obie strony zostaną wzmocnione i uszlachetnione. Starajcie się zabiegać o jednomyślność, a wtedy dwie strony zostaną wzmocnione. Drugą kwestią, na którą się zatrzymałem, jest bardzo znany werset czwarty, który bardzo często jest chyba jednym z najczęściej cytowanych wersetów tego listu i w ogóle Pisma Świętego. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Więc Paweł mówi, postanów się radować w Panu. Napomnienia te pojawiają się w każdym rozdziale tego listu. W pierwszym rozdziale, w wersecie 4-5, w drugim rozdziale, 17-18 wersecie i w trzecim rozdziale, w pierwszym wersecie. I tę myśl jeszcze dobitniej powtarza w tym ostatnim rozdziale. Radujcie się. Powtarzam, radujcie się. Filipianie, czytając te napomnienia, doskonale wiedzieli, że apostoł jest dla nich dobrym przykładem. Bo na pewno pamiętali, kiedy o czym czytamy w 16 rozdziale w Dziejach Apostolskich, kiedy przyszedł do Filipii, został aresztowany i raz z Sylasem znalazł się w więzieniu. I co Paweł tam robi? Czy biadają, że o co teraz z nami się stanie? Czy zastanawiają się nad dalszym swoim losem? O, przeciwnik pokrzyżował nasze plany ewangelizacyjne. Nie wiemy, czy przeżyjemy. W 16 rozdziale czytamy, że nie te myśli mieli Paweł i Sylas. Ale czytamy, że całą noc wielbili Boga. Więc Filipianie, czytając to napomnienie do radości, wiedzą, o czym Paweł mówi. I co znamienne, apostoł Paweł ten list pisze również z więzienia, gdzie z naszego punktu ludzkiego wydawało się, że tam nijak jest z czego radować się. Ale Paweł mówi, radujcie się. Zostaliśmy usprawiedliwieni w Bożych oczach, ponieważ ktoś inny wziął na siebie nasze grzechy. Otrzymaliśmy w darze ducha jako zadatek naszego dziedzictwa, które posiadamy w pełni przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Jesteśmy dziećmi Boga żywego. Przeznaczone nam lata mogą być najeżone trudnościami. Bóg nie mówi, że będzie Jego ludowi łatwo. Jednak przed nami wieczność przygotowana dla nas przez Syna Bożego. Będziemy oglądać Chrystusa twarzą w twarz i cała wieczność będzie wypełniana najczystszym uwielbieniem w Boga w pełni świętości. Więc mamy z czego się radować. To jest naszą podstawą do radości. Jeśli nie reagujemy radością na takie napomnienia, to albo nie mamy pojęcia o naszej grzesznej naturze i przekleństwie grzechu, od którego uwolnił nas Jezus Chrystus, albo nigdy nie myśleliśmy o wspaniałości wyżyn, na jakich posadził nas Bóg. Chciałoby się dodać do psalmu 40 psalm, werset 3-4, ale chciałbym to rozpocząć takim: szczęśliwi wierzący, którzy mając odnowiony umysł, mogą zawołać za Dawidem. Wydobył mnie z dołu zagłady i z kałuży błota, a stopy postawił na skalę i umocnił moje kroki. I włożył w moje usta śpiew nowy, pieśń dla naszego Boga. Szczęśliwi wierzący, którzy mając odnowiony umysł, mogą wołać za Dawidem. Czy to jest dla ciebie radością, że Bóg wydobył cię z dołu zagłady i kałuży błota i postawił na skalę, gdzie możesz pewnie stać. Apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale i w 8-9 wersecie powiada tak. Jego kochacie, choć nie mieliście sposobności go zobaczyć, w niego wierzycie, choć pozostaje dla was niewidzialny i przepełnia was radość, niewysławiona, pełna chwały, was otrzymujących to, co jest skutkiem waszej wiary, zbawienie dusz. I przepełnia was radość niewysławiona z powodu zbawienia, które otrzymaliśmy od Boga. Apostoł Paweł w swoim liście do Rzymian przekonuje, że Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A kto w taki sposób służy Chrystusowi, ten podoba się Bogu i ma uznanie u ludzi. Rzymian 14 rozdział od wersetu 17 do 18. Paweł napomina nas, abyśmy radowali się w Panu. W tym wersecie odpowiada na dwa podstawowe pytania. Jak często mamy radować się i jak długo mamy się radować? Mówi zawsze. Nie od czasu do czasu. Nie od przypadku do przypadku. Nie ze względu na okoliczności, które was otaczają, ale zawsze radujcie się w Panu. Powtarzam, radujcie się. Bo zasadniczą kwestią nie jest sposób, w jaki sposób wyrażamy naszą radość, ale źródło tej radości. Bo zasadniczą podstawą naszej radości nie są okoliczności, chociaż tak by się wydawało, że tak jest, że okoliczności decydują o naszej radości. Te okoliczności decydują w tym, w czym się obecnie znajdujemy. Ale zasadniczą kwestią naszej radości jest źródło tej radości. A źródło jest wieczne. W Chrystusie Jezusie. Coś, co nie przemija, coś, co nie jest związane z żadnymi okolicznościami. Bo Paweł mówi, jeśli będziesz praktykować radowanie się w Panu, będziesz coraz częściej odkrywał pośród bólu balsam kojący serce. Doznasz odpoczynku pośród wyczerpującego napięcia oraz obecność Bożą kierującymi tymi nieznośnymi okolicznościami. Powtarzam za Pawłem, radujcie się, bo nasza radość wypływa z tego fundamentu, jakim jest Jezus Chrystus. Trzecim punktem, do których chciałbym zwrócić uwagę w tym rozdziale, jest zapisane w 6 i 7 wersecie. I to jest trochę związane z tym studium, który naszym zborowym na Zoomie, które jutro się kończy. A w szczególności ta 6 ostatnia lekcja, która mówi o tym, że troszczymy się o wszystko. Kiedy te troski nas przepełniają. I apostoł Paweł w tym 6-7 wersecie mówi tak. Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. Troszczymy się o wiele rzeczy. Troszczymy się o jutrzejszy dzień. Troszczymy się, co będziemy jedli, co ubierzemy. Do tych rzeczy można dodać jeszcze typowe niedogodności dnia codziennego, problemy z samochodem, jakiś spór w zakładzie pracy, jakieś inne okoliczności, zmontowany nastolatek w domu, śmierć bliskiej osoby. I największym chyba problemem, tak jak i rozważaliśmy to studium, tak sobie pomyślałem, i gdzieś to nawet chyba było wyrażone, że naszym problemem jest to, że słysząc nakaz, by nie martwić się, uśmiechamy się pobożnie, zaciskamy usta i postanawiamy, że nie będę się martwić i od razu zaczynam się martwić, czy ja do tego dotrzymam. Zaczynam się martwić, czy to mi się uda. Nie zwracamy uwagi na to, że Pismo mówi nam w tym miejscu, jak przezwyciężać nasze obawy. Paweł mówi, nie troszcie się, ale od razu podaje, w jaki sposób można rozwiązać ten problem troszczenia się. Bo nakaz o nic i uzbyciu nie troskajcie, nie zamyka się tylko w tych słowach. Ale zawiera dalsze wyjaśnienie. Ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i w błaganiu z dziękczynieniem. Ci, którzy narodzili się na nowo, coś o tym wiedzą.
ale wiedzieć i doświadczać prawdziwości tego nakazu, to są dwie różne rzeczy. Wiemy wiele rzeczy, ale czy doświadczamy prawdziwości tych rzeczy? Czy one pozostają tylko w sferze naszej wiedzy tu w głowie? I dość często rozrywamy ten werset na dwie części. Bardzo często słyszałem, gdy ktoś się martwił, nie troszcz się, bo Pismo Święte mówi, żebyś się nie troszczył. Ale zapominamy o tej drugiej części, że w każdej sprawie przynoś swoje troski Bogu. Bo On jest odpowiedzią na twoje troski, na twoje zmartwienia. Dlatego ten trzeci punkt jest nazwany: postanów nie troszczyć się o nic, a zamiast tego naucz się modlić. Kiedy przychodzą troski, to padaj na kolana i ucz się modlitwy. I przynoś wszystkie rzeczy Bogu, bo On jest rozwiązaniem, odpowiedzią na wszystkie twoje troski. Rób to w błaganiu i z dziękczynieniem. Kiedy ostatnio powierzyłeś Bogu w modlitwie swoje zmartwienia? Kiedy do Niego przyszedłeś i powiedziałeś: Boże, ja martwię się o jutrzejszy dzień? Kiedy powiedziałeś Bogu: Boże, ja martwię się o swoje dzieci? Czy o inne rzeczy? Kiedy rozmawiałeś o tym ze swoim Ojcem? Potrzebujemy jedynie czasu. Czasu spędzonego w ciszy przed Bogiem. Żyjemy w takim pędzie, że w przeciągu dnia poświęcamy Bogu tylko kilka minut. A później wołamy: Boże, gdzie Ty jesteś? Nie żyjemy ze swoim Bogiem, nie oddajemy swojego czasu dla Niego, ale później wołamy: Boże, gdzie Ty jesteś? Dlaczego nie odpowiadasz? Psalm 91, pierwszy i drugi werset powiada tak. Ten, który mieszka pod osłoną Najwyższego i nocuje w cieniu Wszechmocnego, zwraca się do Pana: moje schronienie i moja twierdzo, nazywa Go swoim Bogiem, bo Mu ufa. Zwraca się do Pana: moje schronienie i moja twierdza, nazywa Go swoim Bogiem, bo Mu ufa. Jeśli regularnie zaczniesz się spotykać z Bogiem, to obiecuje Pismo Święte, kiedy codziennie będziesz poświęcać Mu swój czas, nie 3 minuty, ale więcej, jeśli zaczniesz to regularne spotkanie, odkryjesz prawdziwość też słów z pierwszego Piotra, 5:5-7. Wszelką swoją troskę zrzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was. Ten 4 rozdział mówi nam, że sposobem na niemartwienie się o nic jest powierzanie wszystkiego w modlitwie. Nie wiem, jak po angielsku się wymawiada, ale J.A. Bengel czy coś podobnego powiedział tak, że strach i prawdziwa modlitwa są sobie bardziej obce niż woda i ogień. Jeszcze nie spotkałem kogoś, kto stale się zamartwia i jednocześnie prowadzi głębokie życie modlitewne. Jeśli będziesz się zamartwiać, a nie oddawać Bogu, to cię będzie pochłaniać. Jeszcze nie spotkałem kogoś, kto stale się zamartwia i jednocześnie prowadzi głębokie życie modlitewne. Postanów nie troszczyć się o nic. i nauczyć się modlić. Skutkiem tego będzie wspaniała przemiana, o czym mówi 4:7 z tego rozdziału. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. Doświadczysz tego w swoim życiu. Tego pokoju, który jest ponad ludzki umysł. I przychodząc do wniosku, możemy z tych trzech fragmentów powiedzieć jedno. Utrzymanie jedności jest oznaką dojrzałości chrześcijańskiej. Po drugie, chrześcijanin skoncentrowany na Chrystusie nie stawia na swoim. Nie stara się, żeby za wszelką cenę jego zdanie było na wierzchu. Po trzecie, radość Pana daje pokój. Po czwarte, źródłem radości jest Twórca, nie stworzenie. I po piąte, nawet w czasie największej udręki i utrapienia zawsze masz za co dziękować. Nawet pośród największego bólu i smutku zawsze masz za co dziękować. Co jest najczęściej źródłem Twojej radości, przychodząc do zastosowania? Stworzenie czy Stwórca? Rzeczy stworzenie daje tylko chwilową radość. Cieszymy się, kiedy otrzymujemy jakąś rzecz, ale po kilku dniach ona powszednieje i nasza radość zaczyna stygnąć. Stworzenie daje tylko chwilową radość. Stwórca daje radość wieczną, o czym czytaliśmy w Piśmie Świętym. Kiedy ostatnio powierzyłeś swoje troski Bogu w modlitwie? Kiedy, to co już mówiłem, kiedy ostatni raz mówiłeś: Boże, martwię się o to, martwię się o tamto. Można wiele pytań przy tym stawiać. Ale kiedy wrócicie do domu, jest tam jeszcze 5 takich wspaniałych rzeczy, punktów, które warto nad nimi się zatrzymać. Przemyśleć. Niech ten niedzielny dzień będzie dniem, który spędzamy naprawdę z Bogiem. Dzień świąteczny. Nie powszedni. Powszedni dzień ma swoje troski, ma swoje obowiązki. Dzień niedzielny jest po to, żebyśmy zatrzymali się, żeby był zupełnie inny od tych dni powszednich. Wtedy, kiedy naprawdę mamy czas na spędzenie tego czasu z Bogiem i poznawania Go i doświadczania w naszym życiu. Amen.
Gdybym się tak modlił, jak się martwię, gdyby się te proporcje odmieniły, jakieś inne byłoby moje życie. Myślę, że każdy z nas ma takie tendencje. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Zachęcam do powstania. Jeżeli ktoś z Was